Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Papież napisał list do prezydenta Syrii, prosi w nim o powstrzymanie katastrofy humanitarnej w prowincji Idlib i uczynienie konkretnych kroków na rzecz pojednania.
W Singapurze odbył się Krajowy Dzień Młodzieży. Katolicy stanowią zaledwie 9% mieszkańców tego azjatyckiego kraju.
W Erytrei nasila się walka z chrześcijaństwem pod presją reżimu. Prawosławny patriarcha Antoni został uznany za heretyka i wydalony z kościoła.
Witamy Państwa 22 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież napisał list do prezydenta Syrii Bashara al-Assada. Przekazał go dziś rano osobiście kardynał Peter Turkson z Watykanu oraz nuncjusz w Damaszku kardynał Mario Zenari. Franciszek reaguje w nim na kryzys humanitarny w prowincji Idlib, ostatniej enklawie rebeliantów, która od kilku miesięcy jest areną ostrych starć militarnych.
Treść listu nie została podana do wiadomości publicznej. Jego główne punkty prezentuje nam jednak Andrea Tornielli, dyrektor programowy watykańskich mediów.
List, który papież polecił przekazać syryjskiemu prezydentowi, jest jedną z wielu inicjatyw, które podejmuje Ojciec Święty od początku swego pontyfikatu, by powstrzymać wojnę w Syrii. Wojnę, która niestety jeszcze się nie skończyła. Papież prosi o ochronę dla ludności cywilnej, powstrzymanie katastrofy humanitarnej w regionie Idlib, konkretne inicjatywy, które umożliwiłyby osobom wysiedlonym powrót do domu, wypuszczenie na wolność więźniów. Franciszek prosi też o humanitarne traktowanie licznych więźniów politycznych. W swym liście papież po raz kolejny apeluje o wznowienie negocjacji z udziałem wspólnoty międzynarodowej. O to troszczy się papież. Błędem byłoby natomiast odczytywać ten list jako inicjatywę polityczną, akt poparcia dla prezydenta Assada. Papież kieruje się wyłącznie względami humanitarnymi. Chce, by ustał wreszcie zgiełk wojny i ma na względzie tak liczne, zbyt liczne ofiary cywilne, wśród których jest również wiele dzieci.
Komentując dla Radia Watykańskiego papieski list, kardynał Pietro Parolin przypomina, że sytuacja w prowincji Idlib jest naprawdę dramatyczna. Na terytorium objętym walkami znajduje się 3 miliony osób, z czego 1 200 000 wysiedleńców. Bombardowania natomiast nie oszczędzają obiektów cywilnych. Jest to bestialskie i nie do przyjęcia, podkreśla watykański sekretarz stanu. Dodaje on również, że papieżowi zależy nie tylko na zakończeniu wojny, ale także na pojednaniu narodowym, stąd apel do prezydenta Assada o konkretne kroki, które takie pojednanie mogłyby ułatwić.
Papież Franciszek mianował nowego członka Papieskiej Akademii Nauk. Został nim urodzony w Rumunii niemiecki naukowiec Stefan Walter Hell, laureat Nagrody Nobla.
Nowy członek Papieskiej Akademii Nauk doktoryzował się z fizyki na Uniwersytecie w Heidelbergu. Następnie pracował w Turku w Finlandii oraz w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii. Od 2002 roku jest dyrektorem Instytutu Maxa Plancka w Getyndze, a od 2017 także w Heidelbergu. W 2014 roku wraz z dwoma innymi uczonymi otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za rozwój mikroskopii fluorescencyjnej. Stefan Walter Hell ma 57 lat, jest żonaty i ma czworo dzieci.
Papież Franciszek modli się za zmarłego w Madrycie kardynała José Manuela Estepę. W telegramie kondolencyjnym wspomina jego niestrudzoną i hojną służbę Kościołowi, ofiarowując modlitwę za jego wieczny odpoczynek.
Kardynał Estepa był postacią kluczową w okresie tzw. tranzycji oraz wziął udział w przygotowaniu katechizmu Kościoła katolickiego. Dzisiaj od rana trumna z jego ciałem znajduje się w katedrze polowej, gdzie wierni modlą się nieustannie za zmarłego.
Kardynał José Manuel Estepa urodził się 1 stycznia 1926 roku w miejscowości Andújar koło Jaén. Filozofię i teologię studiował na papieskim uniwersytecie w Salamance oraz na rzymskiej Gregorianie. Był świadkiem zmian, które wprowadził Sobór Watykański II oraz skutków jego powierzchownej interpretacji. W 1972 roku został mianowany biskupem pomocniczym kardynała Tarancona. Odegrał ważną rolę w procesie tzw. tranzycji, czyli przejścia Hiszpanii do demokracji po śmierci generała Franco. W 1983 roku został mianowany biskupem polowym. Był to okres największej działalności terrorystów z grupy ETA. Kardynał Estepa wielokrotnie stanowczo potępił zamachy, w których ginęli niewinni ludzie. Bez wątpienia jest jedną z kluczowych postaci w najnowszej historii Hiszpanii. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Papież wystosował przesłanie na trwające w stolicy Ugandy zebranie plenarne biskupów Afryki. Zostało ono zorganizowane z okazji złotego jubileuszu Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru, SECAM. Gromadzi 400 hierarchów posługujących na tym kontynencie.
W swoim przesłaniu Franciszek dziękuje wraz z biskupami za łaski i braterską komunię, jaką charakteryzuje się ta organizacja. Zapewnia również o modlitwie w ich intencji, aby Pan umocnił ich w byciu uczniami i misjonarzami w wielkim dziele ewangelizacji. Wyraża także nadzieję, że przez pracę SECAM Ewangelia będzie mogła łatwiej przeniknąć każdy aspekt ludzkiego życia.
Przed mszą świętą na otwarcie obrad głos zabrał również prezydent Ugandy Yoweri Museveni. Zapewnił on, że zjazd hierarchów w Kampali jest wielkim błogosławieństwem dla tego miasta i całego kraju. Wskazał, że choć Afryka rozwinęła się duchowo, być może bardziej niż jakikolwiek inny kontynent, to jednak rozwój ten nie idzie w parze z dobrobytem ekonomicznym. Prosił biskupów o zajęcie się również i tym problemem. Jednym z najważniejszych wydarzeń obrad SECAM będzie msza święta w sanktuarium męczenników Ugandy, wśród których jest święty Karol Wanga i towarzysze. W 1964 roku kanonizował ich papież Paweł VI, a 5 lat później w tymże sanktuarium podczas pierwszej pielgrzymki następcy świętego Piotra do Afryki inaugurował sympozjum episkopatów. Obecnie stolica apostolska zatwierdziła nadanie świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej.
W Singapurze odbyły się Krajowe Dni Młodzieży. Ten czas był okazją, aby młodzi wspólnie mogli przeżywać swoją wiarę i dzielić się doświadczeniem Jezusa, który jest źródłem i sensem naszego życia. Tak o tym wydarzeniu mówi jeden z organizatorów, ojciec Brian Souza.
W programie spotkania znalazły się modlitwa, konferencje, praca w grupach, a także adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z sakramentem pojednania oraz msza, której przewodniczył metropolita Singapuru. Jeden z uczestników Dnia Młodzieży zaznaczył, że bardzo ujął go widok kilku tysięcy młodych skupionych na modlitwie. Kościół to coś zdecydowanie więcej niż tylko zwyczajna, fizyczna struktura. Składa się z pojedynczych ludzi, których serca zjednoczone są przez modlitwę, adorację i wspólnotę ukierunkowane na osobę Jezusa. Singapur zamieszkuje ponad 5,5 miliona osób, z czego 9% to katolicy.
W Naumowiczach koło Grodna obchodzono 76. rocznicę tragicznych wydarzeń, kiedy to w lipcu 1943 roku na tamtejszych fortach Niemcy rozstrzelali grupę mieszkańców Grodna i Lipska nad Biebrzą. Wśród nich były osoby duchowne i świeckie, w tym błogosławiona Marianna Biernacka, która ofiarowała swe życie za synową i jej nienarodzone dziecko. Beatyfikował ją w 1999 roku Jan Paweł II.
Do Naumowicz, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła, przybyli liczni pielgrzymi z kraju i zagranicy. Wśród gości była też liczna delegacja z Lipska, rodzinnego miasta błogosławionej Marianny Biernackiej. Pielgrzymi modlili się w intencji pokoju, aby nigdy nie powtórzyła się podobna zbrodnia, która zawsze jest wielkim bólem dla każdego narodu. Dziękowali wszystkim świadkom wiary za ich wielką odwagę, za to, że potrafili doskonale wykorzystać swoje życie. Mszy świętej przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. Hierarcha zaznaczył, że nie wolno nam zapomnieć o naszej historii, o losach naszych poprzedników, nie wolno zobojętnieć na wartości, którymi żyli i za które gotowi byli zapłacić nawet najwyższą cenę. W zbiorowych mogiłach na fortach znalazło swój spoczynek ponad 3000 osób. Były to przede wszystkim elity społeczeństwa. Do dziś jednak nie znamy pełnej listy ofiar. Dla Radia Watykańskiego z Białorusi ksiądz Jerzy Martinowicz.
Reżim w Erytrei nie ustępuje w prześladowaniu chrześcijan. Ostatnio informowaliśmy o zamknięciu w tym kraju wszystkich katolickich szpitali oraz o krokach zmierzających do przejęcia pełnej kontroli nad kościelnym szkolnictwem. Teraz uwaga reżimu skupiła się na kościele prawosławnym, a dokładniej na jego patriarsze Antonim.
W 2005 roku władze zamknęły go w areszcie domowym, ponieważ stanowczo sprzeciwiał się ingerencji państwa w życie kościoła. 2 lata później reżim podjął nieudaną próbę zastąpienia go nowym patriarchą, W 2017 roku pod presją krajów zachodnich władze sfingowały jego uwolnienie. Patriarcha pojawił się na mszy w stołecznej katedrze, po czym ponownie trafił do aresztu.
Teraz władze postanowiły się już ostatecznie rozliczyć z niewygodnym hierarchą. 5 proreżimowych biskupów wydało oświadczenie, w którym oskarżyli Antoniego o herezję i wydalili go z kościoła. Nie wolno już wymieniać ani wspominać jego imienia, a ci, którzy to uczynią, zostaną surowo ukarani, czytamy w oficjalnym komunikacie. Stan zdrowia prawosławnego patriarchy Erytrei budzi poważne obawy. Ma on 90 lat, cierpi na cukrzycę i wysokie ciśnienie krwi.
Katolicy na Sri Lance ciągle mają w pamięci niedzielę 21 kwietnia, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, w czasie której doszło do samobójczych ataków terrorystycznych. Zginęło wtedy 258 osób, a ponad 600 zostało rannych.
W wywiadzie dla Radia Watykańskiego metropolita Colombo przyznał, że pomimo upływu tylu dni rząd niewiele zrobił, aby wyjaśnić, kto był zleceniodawcą zamachów, ani nie przedsięwziął żadnych środków ostrożności, które mogłyby im zapobiec. Kardynał Malcolm Ranjit opowiedział także o reakcji papieża Franciszka na to wydarzenie oraz o ciągłych obawach lankijskich katolików.
Papież był bardzo wzruszony, gdy zobaczył zdjęcia z miejsc, gdzie doszło do okrutnych aktów przemocy. Obaj zaczęliśmy płakać, łzy lały się nam po policzkach. Widząc takie zdjęcia, trudno bowiem ukryć emocje. Gdy widzi się fotografie, na których pełno rozerwanych ludzkich ciał, inni zrozpaczeni płaczą i krzyczą, to trudno się nie wzruszyć. Dlatego też i Ojciec Święty był bardzo wstrząśnięty. Od tamtego czasu minęły już 3 miesiące i nawet jeżeli w tym okresie nie wydarzyło się nic niepokojącego, a osoby podejrzane o ten zamach zostały ujęte, to jednak ciągle żyjemy w pewnym strachu i niepewności.
Włosi odkrywają historię rodzimych szarych szeregów, czyli konspiracyjnego skautingu, który istniał w Lombardii w epoce faszyzmu, a podczas wojny zajmował się przerzutem przez Alpy do Szwajcarii Żydów i innych wrogów faszystowskiego reżimu. Tajne drużyny skautów miały silne poparcie lombardzkich kapłanów, w tym księdza Giovanniego Montiniego, przyszłego papieża Pawła VI. Dziś odbyła się światowa premiera filmu Bezpańskie Orły, który przypomina tę mało znaną kartę historii skautingu we Włoszech.
W styczniu 1927 roku decyzją Benita Mussoliniego rozwiązane zostały wszystkie organizacje skautowe. Uznano, że stanowią zagrożenie dla faszystowskiego reżimu. W Mediolanie i Moncy byli jednak skauci, którzy nie podporządkowali się temu rozporządzeniu. Spotykali się dalej, lecz w formie konspiracyjnej, jako Bezpańskie Orły. Schronienie znaleźli w mało uczęszczanych regionach Alp, a zwłaszcza w Val Codera, gdzie przez nikogo niekontrolowani organizowali zajęcia w terenie, a nawet obozy. Później wykorzystają tę dobrą znajomość Alp do przerzutu Żydów i ludzi poszukiwanych przez reżim. W sumie uratowali w ten sposób 2166 osób. Niektórzy z nich przypłacili to jednak życiem.
Dziś historia Bezpańskich Orłów trafia na wielkie ekrany. Reżyser Gianni Aureli liczy na dobre przyjęcie filmu, zwłaszcza wśród młodych. Konspiracyjni skauci wnoszą bowiem to, czego współczesnej młodzieży najbardziej brakuje – odwagę i ideały.
Bezpańskie Orły to film, który chce powiedzieć młodym, że zawsze można być odważnym, co więcej, że warto być odważnym, że jest to piękne. Można mieć ideały i można w nie wierzyć, również wtedy, gdy cały świat wokół chce cię od tego odwieść. Mam nadzieję, że odwaga, którą wykazały się Bezpańskie Orły w sytuacjach ekstremalnych, stanie się wzorem i zachętą dla współczesnych młodych pokoleń. Jednym z podstawowych elementów skautingu jest duch przygody. Widać to również u tych konspiracyjnych skautów. Dla nich wszystko było przygodą. Zawsze próbowali zachować tego zdrowego ducha przygody, również w chwilach najbardziej mrocznych i smutnych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.